Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przygotowałam dla Was szokującą sprawę niewybaczalnej zdrady i to w każdym tego słowa znaczeniu. Przypadki takie jak ten pokazują, że często osoby, którym ufamy najbardziej, stanowią dla nas większe zagrożenie niż nieznajomi. Będzie to pełna zwrotów akcji, sprawa Victoria Sealers i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Na początku musimy przenieść się do Anglii. Co roku tysiące ludzi wyskakuje ze spadochronem z samolotu nad szeroką, płaską, trawiastą równiną lotniska Nerevon. Jest to największa strefa skoków spadochronowych w Wielkiej Brytanii. Victoria Sealers była stałą członkinią klubu i instruktorką AFF, przyspieszonej nauki swobodnego spadania. Kursy przygotowują do skoku zarówno w teorii, jak i w praktyce. Kobieta miała na swoim koncie aż 2654 skoki i dzięki doświadczeniu umiała radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach, a także z wymykającymi się spod kontroli niedoświadczonymi skoczkami, łapać ich i ustawiać we właściwej pozycji podczas swobodnego spadania. Oprócz tego Victoria pracowała jako fizjoterapeutka w Ministerstwie Obrony i tam poznała swojego męża, pochodzącego z RPA, Emila Sealersa. Kobieta leczyła go po kontuzji, której doznał na nartach. W kwietniu 2015 roku byli małżeństwem już od 4 lat i mieszkali w Anglii, w mieście Amesbury, razem z dwójką swoich dzieci, 3-letnią córką i 5-tygodniowym synem. W niedzielę wielkanocną, 5 kwietnia 2015 roku, Victoria miała po raz 2655 skoczyć ze spadochronem. I ten skok był wyjątkowy, ponieważ był pierwszym po prawie rocznej przerwie z powodu ciąży i połogu. Skok zorganizował dla niej mąż, ponieważ wiedział, że będzie to dla niej wielka przyjemność po urodzeniu dziecka. Na miejscu pojawili się całą rodziną, żeby dzieci mogły zobaczyć lot mamy. Emil wziął spadochron, ale zanim przyniósł go żonie, poszedł jeszcze do łazienki, ponieważ, jak twierdził, ich córka musiała skorzystać z toalety. 5 kwietnia pogoda nie była najlepsza. Po południu Vicky i 11 innych osób, które miały z nią skakać, zaczęły się niecierpliwić. O 16 postanowili wykonać tak zwany hop and pop, czyli skok z małej wysokości, podczas którego otwiera się spadochrony w ciągu zaledwie kilku sekund, na wysokości 1200 metrów, ponieważ chmury wisiały zbyt nisko. Victoria była bardzo podekscytowana tym, że znów może realizować swoją pasję. Miała skoczyć jako ostatnia z 12-osobowej grupy. Gdy jednak znalazła się w powietrzu, od razu zorientowała się, że coś jest nie tak. Spadochron nie otworzył się poprawnie i kobieta spadała prosto na ziemię z prędkością 96 km na godzinę. Wszystko działo się tak szybko, że nie było czasu na rozmyślanie na temat ewentualnego planu B i po chwili kobieta uderzyła o ziemię. Osoby, które widziały wypadek, były pewne, że kobieta nie żyje. Biegnąc na miejsce upadku, wzięto ze sobą worek na zwłoki. Jednak ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich świadków okazało się, że Victoria nadal żyje, choć oczywiście nie było szans na to, żeby wyszła z tego wypadku całkowicie bez szwanku. Miała złamany kręgosłup, połamane żebra i rozbitą miednicę. Udało jej się jednak przeżyć, ponieważ upadła na miękkie, świeżo zaorane pole. Jedną z osób obecnych na miejscu był Mark Bayada, instruktor i szef Army Parachute Association. Mężczyzna jako jedyny zwrócił uwagę na kilka podejrzanych elementów na miejscu wypadku. Przede wszystkim zauważył, że w zestawie spadochronowym Victorii wszystkie liny po jednej stronie spadochronu były zawiązane. Dodatkowo oba końce taśm spadochronu zerwowego były odłączone. Mark próbował znaleźć luźne szwy w uprzęży, zepsute zapięcia pasów czy cokolwiek innego, co mogłoby sugerować, w jaki sposób doszło do wypadku. Nie znalazł jednak niczego, co wskazywałoby na usterkę mechaniczną. Warto także wspomnieć, że choć spadochron rezerwowy Vicky nigdy wcześniej nie był używany, to w przeszłości był sprawdzany 16 razy przez 10 różnych osób i nigdy nie znaleziono żadnych problemów. Gdy wszyscy zakładali, że kobieta była ofiarą niesamowicie niefortunnego wypadku, Mark zaczął mieć pewne podejrzenia i podjął decyzję o wezwaniu policji. Społeczność spadochroniarzy była niewielka i większość znała osobiście Emila i Wiktorię i nikt nie przypominał sobie, żeby ich relacja była w jakikolwiek sposób nietypowa. Oboje mieli stałe prace i mieszkali w malowniczej części kraju. Dlatego też policja początkowo nie sądziła, że w tym przypadku mogą mieć do czynienia z przestępstwem. Dopiero po pewnym czasie ze śledczymi skontaktowała się jedna z przyjaciółek Wiktorii i ona jako pierwsza poddała wątpliwość to, że małżeństwo Siliersów było tak idealne, jak się wydawało. Jej zdaniem ta relacja była toksyczna i był wewnątrz niej problem przemocy domowej, tylko idealnie potrafili ukryć to przed otoczeniem. Kilka tygodni po wypadku organizacja British Parachute Association potwierdziła, że nie wykryto żadnej mechanicznej przyczyny uszkodzenia spadochronu. Na przedmiocie nie zabezpieczono odcisków palców żadnych osób trzecich. Podejrzenia od razu padły oczywiście na męża ofiary, ponieważ widziano, jak przed skokiem żony zniknął ze spadochronem w toalecie. Ale celem śledczych stało się ustalenie, czy rzeczywiście mężczyzna, który sprawiał wrażenie odpowiedzialnego żołnierza i głowy rodziny, mógł być zdolny do tak potwornego czynu i czy miał do tego motyw. Odkryto, że Emil Siliers zaplanował skok dla Wiktorii zaledwie kilka tygodni po narodzinach ich drugiego dziecka, ale najpierw dopisał żonę do swojej polisy na życie, zapewniając jej maksymalną ochronę. 28 kwietnia 2015 roku mężczyzna został aresztowany w Aldershot. Kiedy powiedziano mu, że jest podejrzany o usiłowanie morderstwa, nie sprzeciwiał się. Był apatyczny i zażądał wezwania prawnika. Jeszcze tego samego dnia był przesłuchiwany przez 6 godzin i sprawił wrażenie bardzo pewnego siebie. Dość szybko przyznał się śledczym do niewierności w małżeństwie. Powiedział, że miał romans ze Stefanie Goller, austriacką instruktorką spadochroniarstwa, którą poznał podczas zagranicznego wyjazdu na narty. Dodał również, że miał problemy finansowe, długi u firm pożyczkowych. Sprawiał wrażenie zuchwałego i jakby przekonanego o swojej nietykalności. Bez większych nacisków ze strony policji dodał, że faktycznie przed skokiem żony zniknął na jakiś czas w toaletach i że miał ze sobą spadochron. Tym samym jakby na tacy podał śledczym zarówno sposobność, jak i motyw do dokonania tej zbrodni. Im więcej czasu policjanci spędzali z mężczyzną, tym bardziej oczywiste stawały się jego cechy. Zachowywał się jak psychopata, socjopata, narcyz i skrajny egoista, który dba tylko o siebie. Przy tym Emil był charyzmatyczny i czarujący. Widać było też, że nie lubi odmowy i przywykł do tego, że wszystko idzie po jego myśli. Po aresztowaniu męża Wiktoria została sama z dwójką małych dzieci. Była unieruchomiona z powodu urazów i wiadomość o tym, że Emil jest głównym podejrzanym w sprawie ją zrozgotała. Nie rozumiała, dlaczego warunki zwolnienia za kaucją uniemożliwiają mężowi powrót do domu. Tymczasem policja zabrała się za przeszukanie telefonu podejrzanego, który okazał się być prawdziwą skarbnicą wiedzy. Minęło niecałe 6 miesięcy, odkąd Emil poznał Stefanie Goller, a w tym czasie zdążyli wymienić 32 tysiące wiadomości. Mężczyzna przyznał się kochance, że ma żonę, która jest w zaawansowanej ciąży. Upierał się jednak, że dziecko nie jest jego. Po narodzinach syna okłamał kochankę, że przeprowadził badania DNA, które wykluczyły jego ojcostwo. W jednej z wiadomości napisał: aby być z tobą, zrobiłbym wszystko. Poświęcę i oddam dla ciebie tak wiele. Od kwietnia mogę działać spontanicznie. Z analizy telefonu mężczyzny wynikało także, że Stefanie nie była jego jedyną kochanką. Siliers wysyłał także wiadomości i sypiał ze swoją byłą żoną Carly, matką dwójki jego starszych dzieci. Carly mieszkała zaledwie kilka kilometrów od domu, który dzielił z Vicky i rodziny dzieliły się opieką nad dziećmi. Emil był także członkiem strony internetowej o nazwie Fab Swingers, gdzie znajdował osoby chętne na niezobowiązujący seks. Regularnie poszukiwał też osób świadczących usługi seksualne. Policji udało się ustalić, że mężczyzna miał co najmniej 22 tysiące funtów długu. Jednak rzeczywista kwota z pewnością była znacznie wyższa, ale codziennie Sealers przesyłał pieniądze między kilkoma kontami, tworząc skomplikowaną sieć, której śledczy nie byli w stanie rozszyfrować. Był winien pieniądze pożyczkodawcom, swoim byłym współpracownikom, a także żonie. W ciągu siedmioletniego związku pożyczył od Wiktorii 19 tysięcy funtów, które miał spłacać w stałych ratach, ale bardzo często tego nie robił. Raz nawet zainkasował 6 tysięcy funtów z jej konta oszczędnościowego i twierdził, że ktoś zhakował jej konto. Bank przeprowadził jednak dochodzenie i ustalił, że osoba odpowiedzialna za ten ruch wykonała go z IP komputera wewnątrz domu Sealersów. Emil zainwestował w ubezpieczenie na życie Vicky, dodając ją do swojej polisy wojskowej. Nie wiedział jednak, że to jedyne, co otrzyma w przypadku śmierci żony, ponieważ ona, świadoma jego problemów z wydatkami, pod koniec 2014 roku wykreśliła go ze swojego testamentu, pozostawiając wszystko dwójce ich dzieci. Policjanci postanowili poinformować Wiktorię o swoich odkryciach. Powiedzieli jej, że mąż miał romans i że zamierzał ją zostawić dla kochanki oraz że zaprzeczył, że ich syn jest jego biologicznym dzieckiem. Mieli nadzieję, że to uświadomi kobiecie, jaki naprawdę jest jej małżonek i że mężczyzna nie powinien wracać do domu. Podczas tej rozmowy Wiktoria opowiedziała im o wycieku gazu. 6 dni przed skokiem ze spadochronem poczuła w kuchni zapach gazu. Męża nie było wtedy w domu, ponieważ postanowił spędzić noc w koszarach. Tłumaczył to tym, że chce uniknąć porannych korków, jednak tak naprawdę spędził wieczór ze swoją byłą żoną, jednocześnie przez cały czas SMS-ując z kochanką. Po przebudzeniu Vicky sprawdziła zawór gazowy w szafce kuchennej obok piekarnika i zobaczyła na nim krew. Napisała do męża i zapytała, czy go dotykał, ale on był oburzony, że śmiała to zasugerować. Późniejsze badanie kryminalistyczne wykazało jednak, że krew należała do Emila. Na tamten moment był to jedyny fizyczny dowód, jakim dysponowała policja, który wskazywał na to, że Sealers mógł próbować zabić swoją żonę. Jednocześnie pokazywało to także, że nie przejmuje się tym, że jego dzieci zginęłyby razem z nią. Zanim sprawa trafiła do sądu, minęły ponad 2 lata. Samo przebrnięcie przez dziesiątki tysięcy stron danych pobranych z telefonu podejrzanego zajęło niewielkiemu zespołowi policji 9 miesięcy. Następnie prokuratura potrzebowała kolejnych 9, aby przeanalizować sprawę i upewnić się, że jest wystarczająco solidna, aby istniała realna szansa na skazanie. Wiktoria chciała jednak zapomnieć o wydarzeniach z kwietnia 2015 roku. Zanim złożyła zeznania na pierwszej rozprawie, nie współpracowała już z policją podczas dochodzenia. Podczas procesu Emil sugerował, że jego żona mogła próbować popełnić samobójstwo, nawiązując do sprawy Stevena Hildera. Hilder, 20-letni podchorąży, spadł z wysokości 4000 metrów i zginął 4 lipca 2003 roku w Anglii. Ktoś przeciął taśmę w jego rezerwowym spadochronie i policja początkowo wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa, jednak 10 miesięcy później stwierdzono, że jego śmierć prawdopodobnie była samobójstwem. Sprawa była jednak bardzo kontrowersyjna, zwłaszcza wśród zawodowych spadochroniarzy, którzy od dawna odrzucali teorię, że Steven miał zamiar odebrać sobie życie i powszechnie uważali, że został zamordowany. Jeff Montgomery, specjalista do spraw bezpieczeństwa i spraw technicznych British Parachute Association, powiedział, że Hilder zrobił wszystko, aby uratować swoje życie. Najpierw bezskutecznie próbował otworzyć główny spadochron, a później sięgnął po rezerwowy. Wyglądało więc na to, że celem skoku nie było zakończenie własnego życia. Podczas składania zeznań Emil zachował całkowity spokój. Z natury nie był wybuchowym człowiekiem i potrafił trzymać emocje na wodzy. Kiedyś, gdy żona poprosiła go, żeby nie palił w samochodzie, nic nie odpowiedział, chociaż widać było, że pobladł ze wściekłości. A innym razem, gdy jego przyjaciel zażądał zwrotu pożyczki i chwycił nawet Emila za kark, ten nie zareagował, tylko spokojnie powiedział, że nie chce teraz o tym rozmawiać. Podczas procesu mężczyzna nie miał u swojego boku żadnego wsparcia, przyjaciół czy bliskich. Nie było także świadków, którzy mogliby zakwestionować sposób przedstawiania oskarżonego przez prokuraturę. Jego koledzy z wojska również nie komentowali sprawy. Powiedzieli jedynie, że Siliers został zwolniony z wojska zgodnie z normalną procedurą, która jest wprowadzana w życie w momencie, kiedy ktoś zostaje skazany na karę więzienia. W tym miejscu warto wspomnieć, że Victoria, Stephanie i Carly to nie były jedyne kobiety w życiu Emila. Nicolene Shepard przez 10 lat z przerwami była jego dziewczyną i matką dwójki najstarszych z jego 6 dzieci. Kobieta dorastała w RPA i zaczęli spotykać się, gdy ona miała zaledwie 13 lat, a on 17. Nicolene wspominała, że Emil był charyzmatyczny, czarujący i przystojny. I miał ładne, zielone oczy. Dorastali w Ermolo, małym miasteczku na wschód od Johannesburga, gdzie kościół był centrum społeczności i każdy wiedział wszystko o każdym. Siliers pracował wtedy w firmie budowlanej swojego ojca. Miał mnóstwo gotówki do dyspozycji i ogromne powodzenie wśród dziewcząt. Był przyzwyczajony do dostawania wszystkiego, czego chciał i zawsze gonił za kolejną nagrodą, niezależnie od tego, czy był to przedmiot, czy kobieta. W 2000 roku, gdy Nicolene miała 16 lat, urodziła córkę Silene. 6 miesięcy później była już w ciąży z ich synem Trevorem. Kobieta wspominała, że pewnego razu nie było jej stać na pieluszki dla synka i poprosiła Emila o pomoc, ale ten powiedział, że nie ma pieniędzy. Tego samego dnia kupił sobie parę drogich butów golfowych. Nigdy nie wpadał w gniew, ale pewnego razu podczas tańca wyszeptał jej do ucha, że jeśli kiedykolwiek go skrzywdzi, to on skrzywdzi ją 10-krotnie. Emil opuścił RPA i udał się na wakacje do Anglii, gdy Shepard była jeszcze w ciąży z ich synem. Obiecał, że wróci i będą razem wychowywać dzieci, ale zamiast tego poznał Carly, poślubił ją i wstąpił do wojska. Kazał matce przekazać wiadomość o tym Nicolene. Dziewczyna przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii w marcu 2004 roku, ale nie miała zamiaru nawiązywać kontaktu z byłym i stwierdziła, że zrobiła to dopiero w 2006 roku, kiedy 6-letnia wówczas Silene zaczęła pytać o ojca. W tym czasie Emil i Carly mieli już 2 własnych dzieci. Kiedy mężczyzna spotkał się z Nicolene, powiedział o tym, że jest żonaty, ale twierdził, że wziął ślub z Carly tylko dlatego, że kończyła mu się wiza, a teraz jest już w trakcie rozwodu. Para zaczęła wspominać dawne czasy i ostatecznie do siebie wrócili. Tak naprawdę jednak Emil nie był wtedy w trakcie rozwodu i wkrótce kobiety dowiedziały się o sobie nawzajem i o tym, że są oszukiwane. Spotkały się i postanowiły wspólnie skonfrontować się z Emilem. Jego związek z Nicolene zakończył się jeszcze tego samego dnia, jednak zdaniem kobiety później Emil wielokrotnie próbował pisać do niej SMS-y i namawiać na spotkanie. Ona jednak poznała nowego mężczyznę, wyszła za mąż i urodziła jeszcze 3 dzieci, ale nawet po upływie kilku lat Siliers nadal próbował namierzyć ją na Facebooku. I choć te wydarzenia nie mają bezpośredniego związku ze sprawą Victorii, to pokazują, kim tak naprawdę był jej mąż. Sprawa usiłowania zabójstwa wkrótce miała się zakończyć. Vicky była obecna, gdy mąż został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za próbę morderstwa i narażenie dzieci na niebezpieczeństwo. Kobieta poprosiła jednak, żeby jej oświadczenie nie było odczytywane na posiedzeniu jawnym. I choć treść zeznań Vicky nie została upubliczniona, to uważa się, że próbowała uzyskać łagodniejszy wyrok dla swojego męża. W uzasadnieniu tak surowego wyroku stwierdzono, że skazany stwarza duże zagrożenie, zwłaszcza dla swoich partnerek. Wydając wyrok, sędzia Sweeney zauważył, że podczas gdy Victoria zdołała wrócić do siebie fizycznie po doznanej krzywdzie, to tego samego niestety nie można powiedzieć o krzywdzie psychicznej. Kilka dni po zakończeniu procesu Vicky udzieliła płatnych wywiadów 2 tabloidom i wystąpiła w Good Morning Britain, aby oznajmić, że nie akceptuje wyroku. Od tamtej pory nic więcej nie powiedziała na temat tej sprawy i odmówiła komentarzy. Dla policji było to słodko-gorzkie zwycięstwo. Udało się wymierzyć sprawiedliwość w imieniu ofiary, która jednak nie do końca sama tego chciała. Wydaje się jednak, że to najlepsze możliwe rozwiązanie tej skomplikowanej sprawy. I gdyby nie dociekliwość Marka Bajada, który nabrał wątpliwości i zebrał dowody, oraz zeznania świadka, który zdecydował się wspomnieć o tym, że w małżeństwie ofiary nie działo się tak dobrze, jak wydawało się z pozorów, to sprawcy najprawdopodobniej ta zbrodnia uszłaby na sucho. Victoria Sealers opisała swoje doświadczenia w książce pod tytułem I Survived. I married a charming man, then he tried to kill me. I to jest już koniec tej sprawy. Niestety jest to kolejny przykład na to, że czasem osoby nam najbliższe mogą stanowić dla nas największe zagrożenie. Jeśli słyszeliście o podobnych przypadkach, podzielcie się nimi w komentarzach. Jak zwykle możecie tam również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii oraz miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!